pierwsza Mojżeszowa. W ogóle fajnie by było, gdyby ktoś, bo dzisiaj nie uda nam się całej Mojżeszowej zrobić pierwszej. Zachęcam do tego, że za miesiąc, kiedy będziemy mieli kolejną część, żeby sobie przeczytać pierwszą Mojżeszową, bo wtedy będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Także nie będziemy werset po wersecie czytać, bo nie będzie na to czasu. Ja będę zwracał uwagę na ciekawsze fragmenty. I jeśli ktoś będzie miał pytanie do jakiegoś rozdziału, który akurat będziemy przerabiać, to będzie mógł mnie zatrzymać i zadać pytanie.
Przepraszam, a tu rano nie było spotkanie?
Nie. Dzisiaj mam spotkanie.
O tak, tej godzinie. Się nie spóźniłam, nie? Na nic?
Nie. W języku hebrajskim księga ta nazywa się Bereshit. Po hebrajsku pierwsza Mojżeszowa, jak my powszechnie mówimy po polsku, po hebrajsku jest Bereshit, co tłumaczy się na początku. Od słów, którym rozpoczyna się księga. Księga pierwsza Mojżeszowa zaczyna się od takich słów, na początku. I dlatego w języku hebrajskim ona ma nazwę Bereshit.
To miejscowość.
Możliwe, ale no, znaczy na początku. Przedział czasowy księgi, powiem troszeczkę, kiedy, jak to wyglądało czasowo. Kiedy czytamy pierwszą Mojżeszową, to ona zaczyna się od opisu stworzenia świata, jak powstawał świat, do śmierci Józefa w Egipcie. Jeśli chodzi o stworzenie świata, to wierzący ludzie, którzy traktują Słowo Boże na poważnie, to jest 6 tysięcy lat temu. Okay? To jest 6 tysięcy. Jeśli dopełni się, Biblia naucza, że jeśli dopełni się 6 tysięcy lat, to zacznie się 7 tysiąclecie i nastąpi Bóg spali ziemię. Że cała ziemia ma istnieć tylko 7 tysięcy lat. I powoli dobiegamy do 6 tysiąclecia, także księga zaczyna się jakieś 6 tysięcy lat temu i wydarzenia w niej trwają do 1750 roku przed narodzeniem Chrystusa. 1750 rok. To oczywiście datowanie, które wam podałem, jest według naukowców chrześcijańskich i biblistów chrześcijańskich, ci, którzy traktują Biblię na poważnie. Za chwilę powiem, dlaczego inni uważają inaczej, no nie? Abraham, od którego wywodzi się naród izraelski, bo bardzo często ludzie mówią, Polacy, dużo Polaków mówi tak, dlaczego Bóg wybrał Żydów? Dlaczego wybrał ten naród, a na przykład nie wybrał Polaków? Ale Bóg nie wybrał narodu żydowskiego. Bóg stworzył naród żydowski. Bóg wybrał jednego człowieka, Abrahama. I nie był Żydem. O, Abraham pochodził z Ur, to jest Irak dzisiejszy, południe Iraku, więc on nie był Żydem. Naród izraelski zaczyna się od Abrahama. I kiedy Bóg wybrał Abrahama i wysłał go do Kanaanu, to mamy około 2090 rok przed narodzeniem Chrystusa. Czyli to, co czytacie w pierwszej Mojżeszowej Abrahamie, to jest 2090 rok przed narodzeniem Chrystusa. Natomiast druga księga Mojżeszowa, kiedy Żydzi wchodzą do ziemi obiecanej, to według datowania takiego biblijnego, to jest 1400 lat przed narodzeniem Chrystusa. Żydzi, cały naród do ziemi obiecanej wchodzą w 1400 roku. Autor pierwszej Mojżeszowej. Kto napisał pierwszą Mojżeszową? Zarówno tradycja żydowska, jak i pierwotne chrześcijaństwo, czyli pierwsze wieki chrześcijaństwa, trzeci, czwarty wiek i tak dalej, nawet o wiele dłużej, wszyscy uważali zgodnie, że pierwszą księgę Mojżeszową, którą często nazywamy Genezis, że autorem tej księgi jest Mojżesz. Sam Jezus mówi o pismach Mojżeszowych. Kiedy otworzymy sobie choćby Ewangelię Jana, troszeczkę będziemy patrzeć do Biblii, żeby to potwierdzać. Ewangelii Jana, 5 rozdział. 5 rozdział, werset 45 i 46 mówi coś takiego. To są słowa Jezusa. Nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście im nie uwierzyli, bo o mnie on pisał. Czyli Jezus mówi, że księgi Mojżeszowe napisał Mojżesz. No nie, że nie, że ktoś inny, tylko że Mojżesz. To jest wypowiedź Pana Jezusa. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, 45, Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Czyli w pięciu pierwszych księgach, które napisał Mojżesz, jest o Jezusie Chrystusie i Jezus mówi, że to napisał Mojżesz. Jeszcze podobny fragment możemy w Łukasza znaleźć, 24 rozdział, jeśli sobie otworzymy. 24 rozdział i werset 27. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co w wszystkich pismach odnosiło się do niego. To już jest po zmartwychwstaniu Jezusa. Że jest zaczął ksiąg mojżeszowych i dwóm uczniom, którzy szli do Emaus, tłumaczył, gdzie jest napisane o nim. I w 44 też tego samego rozdziału jest napisane. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Zobaczcie, to jest bardzo ważny werset, bo Jezus mówi w prawie Mojżesza. Żydzi ortodoksyjni, którzy żyją do dzisiaj, Żydzi ortodoksyjni Biblię dzielą na Torę, Tora to jest pięcioksiąg, i na proroków, a prorocy to są wszystkie pozostałe księgi. Jezus Torę, czyli nazywa prawem Mojżesza. Czyli Jezus uważa, że pierwsze pięć ksiąg, prawo, czyli Torę, napisał Mojżesz. Okej? To jest bardzo ważne, bo za chwilę zobaczycie, że to nie jest takie oczywiste dla ludzi wierzących. Materiały protestanckie z seminariów nauczają, że pięcioksiąg mojżeszowy powstały dzięki redakcji trzech pisarzy. W seminarium, które ja kończyłem, baptystyczne, drugie zielonoświątkowe, i prawie wszystkie seminaria protestanckie uczą, że pięcioksiąg mojżeszowy nie napisał Mojżesz, tylko napisało go trzy grupy pisarzy. Pierwsza grupa to byli kapłani, którzy redagowali pięcioksiąg, że to nie tylko Mojżesz pisał, ale kapłani dopisywali i redagowali, żeby to było w porządku. Druga grupa, według których protestanci nauczają też baptyści, że są to świadkowie jachwinistyczni, czyli to była taka grupa, która wstawiała imię Jahwe i tak dalej. I trzecia grupa to jest świadkowie elechonchisty. Że trzy grupy pisarzy, nie po trzech pisarzy, ale całe grupy pisały pięcioksiąg, o którym jest mowa, że to napisał Mojżesz. Mogę na przykład wam zacytować książkę Historia Biblii. To jest książka wydana przez największe wydawnictwo Vocatio. Widzieliście takie grube, czarne, ładne książki. I tam możecie przeczytać coś takiego. Pięcioksiąg prawdopodobnie nie został napisany przez Mojżesza. To jest protestancka książka, wydana przez największą księgarnię chrześcijańską w Polsce, Vocatio. Dalej. Jak długo sądzono przez innego autora? Prawdopodobnie przenikają się w nim cztery źródła oznaczone literami. Tu nawet podają cztery grupy pisarzy. Najstarsze źródło, czyli to jachwinistyczne, gdzie występuje często imię Jahwe, datuje się przypuszczalnie na IX wiek przed Chrystusem. Czyli jedna z tych grup, ta książka mądra mówi, że jedna z tych grup, najstarsza, jachwinistyczna, to jest IX wiek przed Chrystusem. A kiedy Żydzi pod przywództwem Mojżesza wchodzili do ziemi obiecanej? Mówiłem przed chwilą.
W 1400 roku.
1400 lat przed narodzeniem Chrystusa. A oni mówią, że najstarsza grupa, która spisywała księgi mojżeszowe, pisała te księgi 500 lat później. Ciekawe, nie? Dalej, z punktu widzenia teologicznego, ta grupa odnośnie Jahwe jest źródłem najprostszym, postrzegającym Boga jako osobę pełną miłosierdzia, która porozumiewa się z ludźmi bezpośrednio. Później jest druga grupa, która pisała w VIII wieku przed Chrystusem, czyli jeszcze później redagowali księgi. Później jest jeszcze grupa, która pisała 600 lat przed narodzeniem Chrystusa. Czy zobaczcie, większość książek protestanckich tak nauczała o pięcioksiągu. Większość seminariów, które kończą pastorzy, tak jak ja, naucza takich mądrych rzeczy. Większość ludzi, która chodzi do takich zborów jak wy, do Kościoła Baptystów czy do Kościoła Zielonoświątkowego, jest przekonana, że pięcioksiąg napisał Mojżesz. Ale pastorzy wiedzą lepiej. Mimo, że zacytowałem wam wypowiedzi Jezusa Chrystusa, który mówi, że to Mojżesz napisał. Dlaczego tak się dzieje i do czego to prowadzi? Zobaczcie, ja cytuję wam tutaj Biblię Tysiąclecia Katolicką. To nie tylko protestanci do takich mądrych rzeczy dochodzą. Pierwsza grupa, w ogóle podważanie autorytetu Biblii, mówiłem to we wcześniejszych wykładach, wymyślił Kościół luterański. To jest taki ruch liberalny w Kościele. Kościół katolicki przejął to nauczanie. I jeśli otworzylibyście sobie pierwszą Mojżeszową i tam jest wstęp do pierwszej Mojżeszowej w Biblii Tysiąclecia Katolickiej, przeczytam wam dwa małe fragmenciki, co oni tam księże napisali. Opowiadania te, często o charakterze opowiadania te, czyli pierwsza Mojżeszowa, często o charakterze ludowym, etiologicznym lub pouczającym zawierają echa pewnych faktów historycznych i wielowiekowych doświadczeń dziejowych narodu. Utrwalono je nie w sposób odpowiadający nawet w przybliżeniu wymogom współczesnego dzieła historycznego, ale spontanicznie, często schematycznie, tak jak je przekazywano na całym starożytnym wschodzie. To ten opis bardziej mi przypomina baśnie Andersena. Ale katolicy, zobaczcie, idą w parze z kościołem protestanckim i nauczają dokładnie tych samych rzeczy. Że kiedy ktoś z was czyta pierwszą Mojżeszową, nie może jej traktować na poważnie. Raczej ona jest na pograniczu baśni Andersena, baśni o smokach i dinozaurach, że to nie należy tego traktować na poważnie. Drugi fragment z tego wstępu katolicki brzmi tak. Największą rolę w opracowaniu tych różnorodnych tradycji odegrała tradycja kapłańska, czyli dokładnie to samo piszą co protestanci, że była grupa kapłańska, redagowali to kapłani, jachwinistyczna i elohistyczna. I nie jest tu też bez znaczenia. Proces wzajemnego oddziaływania tych przekazów trwał bardzo długo, aż do okresu perskiego, że pięcioksiąg, katolicy uważają, był pisany 500 jeszcze lat przed narodzeniem Chrystusa. Ciekawe, nie? Zresztą nie Mojżesz napisał te księgi. Współczesna egzegeza, krytyka literacka i refleksja teologiczna stara się odtworzyć przynajmniej w przybliżeniu jego przebieg i etapy. Wynika z tych badań, że Księga Rodzaju w dzisiejszej swojej postaci wywodzi się z kół kapłańskich, które wycisnęły na niej szczególnie wyraźne znamio teologiczne, porządkując, systematyzując i uzupełniając wszystkie tradycyjne materiały. Nastąpiło to przypuszczalnie w okresie perskim, w każdym razie nieliczne świadectwa pochodzą z III wieku przed Chrystusem. Że ostatecznie te wszystkie księgi zostały uporządkowane w III wieku przed Chrystusem. Żydzi ortodoksyjni tak nie wierzą, ale katolicy i protestanci tak. Dlaczego tak się dzieje? Seminaria katolickie i seminaria protestanckie uczą nas autorytetu Biblii i katolicy i protestanci mówią, że Biblię powinniśmy traktować poważnie. W ogóle Kościół katolicki opiera się na Biblii i na tradycji. I tradycja stoi na równi z Biblią. W kościele protestanckim, na przykład w kościele baptystów, wielokrotnie na zjazdach kościoła baptystów, kiedy zjeżdżają się delegaci zborów, ciągle mamy wyświetlane hasło baptyści wierni słowu. Ale jednocześnie skończyłem seminarium baptystyczne, w którym uczono mnie takich mądrości, że nie mogę wierzyć w to, że pięć ksiąg mojżeszowych napisał Mojżesz. To jest dziwne, no nie? Mimo, że Jezus wypowiada się, że napisał je Mojżesz. Czyli kościoły nauczają, że Biblia jest Słowem Boga spisanym. Księgi Mojżeszowie, natomiast jesteśmy uczeni w seminarium, że nie napisał Mojżesz w całości. Tylko ludzie aż do III wieku przed narodzeniem Chrystusa redagowali te pięć ksiąg, żeby wyglądało, że to Mojżesz napisał. Czy to ma sens? Najmniejszego. Dlaczego Mojżesz nie mógł napisać pięciu ksiągów według seminariów protestanckich i katolickich? Bo jest zbyt wielka spójność z innymi księgami Biblii. Nie mógł tego Mojżesz napisać, bo te księgi zbyt bardzo pasują do pozostałych ksiąg. To jest pierwszy argument. Drugi, bo podają rzeczy, które miały dopiero się wydarzyć, czyli przyszłość, a to jest niemożliwe. To jest drugi poważny argument. mówię całkiem wam poważnie. To nie są moje wymysły. Mogę wam pokazać książki, które tak nauczali. Dlatego, że jest w księgach mojżeszowych zbyt wiele szczegółów proroczych, które się później wydarzyły, to jest niemożliwe, żeby Mojżesz je spisał, tylko późniejsze grupy, aż do III wieku, te wydarzenia, które się już wydarzyły, wplatali w księgi mojżeszowe i mówili, że to Mojżesz. Żeby w ten sposób pokazać, że chrześcijaństwo i judaizm po prostu to są spisane księgi od Boga na temat przyszłości, ale to jest zupełna nieprawda. Bo Boga, w którego wierzymy, nikt z nim nie ma takiego dobrego kontaktu i to jest niemożliwe, żeby... Na przykład Księga Daniela, nie będziemy jej omawiać, ale Księga Daniela jest zbyt szczegółowa i wszystkie protestanckie i katolickie seminaria mówią, że to jest niemożliwe, żeby prorok Daniel spisał tą księgę, bo są zbyt szczegółowe. Dopiero kiedy te wydarzenia się wydarzyły, to Żydzi spisali tą księgę i napisali, że to Daniel. A to wszystko tak na niby, żeby to jeszcze podnieść autorytet judaizmu i chrześcijaństwa. Trzeci argument, że Mojżesz nie spisał. Możliwe, że Mojżesz nie umiał dobrze pisać, bo w ogóle nie było pisowni hebrajskiej. Tego też nie uczono. Mojżesz nie znał pisowni hebrajskiej. Język hebrajski powstał później. Tylko, że najnowsze wykopaliska archeologiczne pokazują, że Mojżesz posługiwał się pismem, znał je bardzo dobrze i że Żydzi zapożyczyli sobie pismo, które już istniało o wiele wcześniej. Ale w książkach mądrych, teologicznych piszą, że możliwe, że Mojżesz w ogóle nie umiał pisać. I ten język w ogóle dopiero powstał. I czwarty argument, że Stary Testament, czyli zakon, to księgi człowieka poprawiane przez 1000 lat. Żeby wyglądały na to, że były bardzo stare i że Mojżesz je napisał, ale jest to zbiór legend i mitów. Takie rzeczy uczą. I pastorów, i księży katolickich. Więc nie dziwcie się, że jeśli po kolędzie przyjdzie do wasz ksiądz i go przyjmiecie, księdza, i zaczniecie mu zadawać pytania, czy z pierwszej Mojżeszowej, czy z ten, to on się uśmiechnie i powie, proszę panią, ale tego nie należy traktować na poważnie. Zabawna sytuacja Ania Stasiewska z Konopek miała, że kiedy przyjechał ksiądz z Miłek i rozmawiał z jej mamą, to Ania podeszła i mama Ani zaczęła mówić, proszę księdza, a ja słyszałem, że ludzie żyli kiedyś po 900 lat. A on na nią tak patrzy i mówi, a gdzie pani takie głupoty wyczytała? A ona mówi, no w Biblii. A, Biblii. I koniec rozmowy. Ania była świadkiem tego. Więc słuchajcie, ja wam tylko mówię, że w seminariach nie jest uczone, żeby na poważnie traktować pierwszą Mojżeszową, że jest to zbiór legend, że ludzie nie żyli po 900 lat, że nie było wielkoludów, tylko że wystarczy, że włączycie sobie w internecie krótki filmik o wielkoludach, i przerazicie się, bo ostatnio wykopali takie kręgosłupy, czaszki, że czaszka jednego z wielkoludów jest wielkości helikoptera. Że ludzie mieli po 30-40 metrów. Wykopaliska archeologiczne są dowody, że tak. Ale ktoś nadal uczą w seminariach, że nie należy traktować tych historii na poważnie. Okay? Nie uda się wam naprawdę kupić dobrej książki chrześcijańskiej, która uczciwie pisze o tym, że Mojżesz napisał te księgi. Jest bardzo mało takich publikacji. Większość publikacji chrześcijańskich, protestanckich na rynku polskim podważa autorytet Biblii. Jeśli kupicie sobie tą serię tych ładnych, czarnych książek z Vocatio o Biblii, jak powstawała, one podważają autorytet Biblii. Są pojedyncze egzemplarze książek, które w Stanach Zjednoczonych, ale niestety większość, które mamy w Polsce wydanych, to jest badziewie. To jest po prostu, to są książki, które podważają autorytet Biblii. I jedna z takich książek, która była bardzo wartościowa i nie podważała autorytet Biblii, to w seminarium zielonoświątkowym z niej korzystaliśmy. Stary Testament przemawia. Samuel Schmulz, tak to. I to wydało Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej w Krakowie. Bardzo stara książka. To tam było to w miarę rzetelnie przedstawione. I datowanie było biblijne. W miarę rzeczowe i sensowne są też książki adwentystów na ten temat. Bardzo, oni raczej nie podważają autorytetu, ale te najnowsze książki na temat ksiąg mojżeszowych po prostu szkoda pieniędzy na to, ponieważ one podważają autorytet Biblii. Okej. Opis stworzenia. To, tylko taki to było w ramach wstępu. Chciałbym teraz, żebyśmy już mogli powoli przejść do pierwszej Mojżeszowej, żeby ją rozdziałami omawiać. I zaczniemy od pierwszego rozdziału. Rozdział pierwszy. Jeśli macie Biblię, to zachęcam, żebyście sobie zerknęli w nie. Nie będziemy wszystkich wersetów po kolei omawiać, bo nie ma na to czasu, chyba że kogoś jakiś werset będzie ciekawił i będzie chciał zadać pytanie na ten temat. Ale chciałbym, żebyście zerknęli do pierwszego wersetu. Pierwszy rozdział, pierwszy werset brzmi tak. Na początku Elohim stworzył niebo i ziemię. Na początku Elohim stworzył niebo i ziemię. I słowo Elohim to jest bardzo ciekawe słowo, najbardziej powszechne w Biblii. To jest mówiące, na polski się tłumaczy Bóg, Elohim. I słowo Elohim może oznaczać wielość w jedności. To jest wielość w jedności. To słowo pokazuje, że Bóg jest trójjedyny. Najczęściej to słowo występuje w formie pluralis, czyli trzeciej osoby liczby mnogiej. I tłumacząc to słowo na polski, brzmiałoby oni albo nieskończoność. Oni albo nieskończoność. To słowo Elohim znaczy trzy albo nieskończoność. Czyli to słowo, kiedy występuje w Biblii, a występuje cały czas w pierwszym rozdziale i cały czas leci przez Księgę Mojżeszową, oznacza, że kiedy mówi się o Bogu Elohim, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach albo w nieskończoności. Ok? Słowo to jest bardzo trudne do zrozumienia przez ortodoksyjnych Żydów. Oni w ogóle nie są w stanie tego pojąć. Bo dla Żydów Bóg jest jeden i jest jedną osobą. A to słowo podważa to. To słowo mówi, że Bóg nie jest jedną osobą. Dlatego Żyd nie jest w stanie zrozumieć tego słowa. Ani świadek Jehowy też nie jest w stanie zrozumieć tego słowa. Bo dla świadków Jehowy i dla Żydów Bóg jest jedną osobą. A to słowo mówi, że Bóg to trzy osoby albo nieskończoność. Kiedy patrzymy na werset drugi, to w wersecie drugim następuje kolejny problem. Jest powiedziane, że ziemia zaś była bezwładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Znowu pojawia się pewien problem i pewna ciekawostka. W wersecie drugim jest powiedziane, że ziemia zaś chaosem i pustkowiem. Mój wykładowca, którego miałem w seminarium baptystycznym, jest jednym z najlepszych specjalistów od języka hebrajskiego w Europie. Jest doktor habilitowany na Sorbonie we Francji. Tłumaczył pisma, które znaleziono w Qumran nad Morzem Martwym, które są datowane na 200-300 lat przed narodzeniem Chrystusa. I on je tłumaczył na język polski. I podszedłem do niego i zapytałem o te dwa słowa. Co znaczy bezwład i pustkowie? Dlaczego o to pytałem? Ponieważ niektórzy wierzący, nawet pastorzy, wierzą, że Bóg jest Bogiem harmonii. Bóg nie może stwarzać świata w chaosie, prawda? Jak Bóg coś stwarza, to od razu jest porządek. Więc kiedy czytamy, że na początku Bóg stwarzał niebo i ziemię i w drugim wersecie czytamy, że był bezwład i pustkowie, czyli chaos na ziemi, to niektórzy wierzący ludzie dopatrują się pewnych teorii spiskowych. Na czym one polegają? Uważają, że kiedyś, dawno temu, Bóg stworzył kulę ziemską i wszechświat. I on był piękny. Ale kiedy Lucyfer i demony, jedna trzecia aniołów z Lucyferem się zbuntowała, spadli na ziemię i splugawili ziemię. Zniszczyli. Czyli, że kiedyś istniała inna cywilizacja. Byli jacyś inni ludzie, których Bóg stworzył przed nami, i Lucyfer z aniołami zniszczyli tą cywilizację. I prawdopodobnie pozostałościami tej cywilizacji jest UFO. Albo też Atlantyda, o której słyszeliście. Zaginiona Atlantyda, cywilizacja, która istniała przed naszą ludzkością. Bardzo zaawansowana cywilizacja. I że demony i aniołowie upadli pochodzą z tamtej epoki. I oni uważają, że to jest zapisane w tym drugim wersecie. Dlatego, że Bóg jest Bogiem harmonii i Bóg nie mógłby stworzyć ziemi i od razu był bez wody i pustkowia. Że w tym wersecie jest zapisana pewna tajemnica. Wielu pastorów to wierzy. I podszedłem do mojego wykładowcy i zapytałem go, co znaczą te dwa słówka hebrajskie. A on powiedział, nikt tego nie wie. Co proponujesz? Możesz też wstawić. Nikt tak naprawdę nie wie, co po hebrajsku znaczy tohu bohu. Bo te słówka tak się tłumaczy. Tohu bohu. Słowo tohu można tłumaczyć próżność, nic, puszcza, bez przyczyny, bezwodne miejsce, marność, niekształtny, pustynia, spustoszenie. Ma wiele znaczeń. A bohu znaczy próżny, próżność, pustka, próżnia, nicość. Słuchajcie, jest pewna zasada, jeśli się czyta Biblię. Jeśli czytasz Biblię i znajdujesz werset, którego nie rozumiesz, to co trzeba zrobić? Chodzisz wtedy w internet, wchodzisz w jakąś księgarnię chrześcijańską i kupujesz sobie dobry komentarz. Tak uczą w seminariach. I wtedy, kiedy przyjdzie ci pocztą ten mądry komentarz, otwierasz na tym wersecie, którego nie rozumiesz i mówisz, a teraz już wiem. Tylko, że taka postawa Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, się w ogóle nie podoba. Bo jeśli kupisz kilka komentarzy na temat tej samej księgi, to wszystkie sobie zaprzeczają. Więc nie radzę wam tego robić. Jeśli czytasz werset, którego nie rozumiesz, to zasada biblijna jest prosta. Znajdź inny werset, który tłumaczy ten. Biblia jest tak przez Pana Boga podyktowana, jest skonstruowana, że jeśli jest gdzieś zapisana tajemnica i ty tego nie rozumiesz, to gdzieś jest rozwiązanie w Biblii tej tajemnicy. Rozumiecie? Rozwiązanie nie jest w głowie mądrego brata z Ameryki. Bo większość komentarzy jest napisana w Ameryce. To nie jest rozwiązanie. I to jest ciekawe, że jak trafisz na tego brata, to za 10 lat jak kupisz komentarz innego brata, to ci dwaj bracia sobie zaprzeczają. Szczególnie zaprzeczają sobie bracia z Ameryki i bracia ze wschodniej granicy. Tam też powstają czasami jakieś komentarze. Ale co kraj i co teologia, to bracia sobie wzajemnie zaprzeczają w tych komentarzach. Ale odpowiedź na każdy werset jest w Biblii. Tak, słucham?
Ja mam pytanie tak, na marginesie. Skoro ty przeszedłeś dwa seminaria, byłeś tak nauczany, to skąd masz tę wiedzę, którą właśnie nam dzisiaj przekazujesz?
No bo po prostu, kiedy zacząłem studiować Biblię, to zauważyłem, że to, czego mnie uczono, na przykład kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, to miałem wykłady z prezbiterem naczelnym Kościoła Zielonoświątkowego Michałem Chydzikiem na temat apokalipsy przez cały tydzień, a później przyjechał brat pastor z Anglii, który świetnie nauczał też apokalipsę i jeden zaprzeczał drugiemu. Kiedy słuchałem Michała Chydzika, to mówiłem, no ma rację, bo Michał nas nauczył, że będziemy porwani przed uciskiem, że to wszystko przed nami. I przekonał całą grupę, mnie i wszystkich 30 osób w seminarium. Kiedy przyjechał pastor Anglik, udowodnił nam na podstawie Biblii, że już jesteśmy w wielkim ucisku i że nie będzie żadnego ucisku. I też mu przyznaliśmy rację. I wtedy, kiedy wysłuchałem tych jednego tygodnia i drugiego, mówiłem, fajnie bracia gadają, tylko jeden zaprzecza drugiemu i ja już nic z tej apokalipsy nie rozumiem i nie mam ochoty jej nawet czytać. Czyli po prostu, kiedy czytałem Biblię, to Bóg mnie uczył pewnych zasad, że Biblia jest skonstruowana na tej zasadzie jak puzzle. Jak kupujecie puzzle, musicie wszystkie wysypać, ale macie obrazek na opakowaniu. Dlatego to tak łatwo jest układać puzzle, nawet jeśli puzzle mają 5000 elementów. Ale masz obrazek, i każdy puzzle próbujesz. Bo jeśli byście układali puzzle według wycięć, to wam bardzo dziwny obrazek powstanie. Bo wycięcie może pasować do tego miejsca, ale kolor i reszta nie pasuje. I wtedy kaczor Donald zamiast nosa ma stopę. Ale wycięcie pasuje akurat ten puzzle. I Biblię należy traktować jak puzzle. Więc jeśli po prostu chcecie zbadać jakiś temat w Biblii, to warto sobie kupić taką książkę, która się nazywa Konkordancja i wtedy otwierasz konkordancję i masz na przykład temat chrzest wodny albo Jezus Chrystus i wypisujesz wszystkie wersety z Biblii na ten temat. Ja robiłem tak, kiedy jeszcze nie miałem żony, że wypisywałem to na cienkich karteczkach, cały werset z Biblii wypisywałem na ten temat, rozkładałem na wielkim stole wszystkie wersety, było ich 50 czy 100 I modliłem się, mówiłem, tu jest prawda. Nie w mądrej książce brata, tylko tu jest prawda. I te wersety trzeba tak poukładać, żeby stanowiły jedną całość. Bo jeśli pastor wychodzi i nauczy na jakiś temat, a ktoś przyjdzie i mówi tak, bracie pastorze, ale tutaj jest werset, który dokładnie zaprzecza temu, co ty powiedziałeś. A pastor mówi tak, ale ja zacytowałem 30, a ty masz tylko jeden. To nie jest argument. Bo jeśli on zacytował 30, a ktoś znalazł jeden, który podważa to, co on mówi, to znaczy, że to, co naucza ten pastor, nie musi być prawdą. Rozumiecie, że on może się mylić. Dobra układanka z tych wszystkich wersetów jest wtedy, kiedy pastor czy ktoś potrafi odpowiedzieć na każdy argument z tego tematu, na każdy werset. Dlatego jeśli czytacie taki werset jak tutaj, to należało w Biblii znaleźć, że jest jakiś werset, że istniała cywilizacja przed nami. I powiem wam coś, nie ma takiego wersetu. Ten cały wymysł o UFO, a Atlantydzie, że istniała cywilizacja na Ziemi przed nami, to jest wymysł niektórych pastorów. Tego w ogóle w Biblii nie ma. Czyli zasada czytania Biblii jest taka, jeśli masz jeden werset, to nie wolno na jednym wersecie budować wielkiej doktryny, bo to, co mówisz, jest herezją. To nie jest prawda. Nie wolno wierzyć w coś, co jest oparte tylko o jeden werset. Mimo, że to fajnie brzmi. Rozumiecie? To ktoś mówi, o, ciekawa nauka, to tak pierwszy raz słyszę, ale no, sensowna, podoba mi się. Ale jeśli to jest oparte o jeden werset. Jeśli czegoś nie rozumiemy z Biblii, szukamy innych wersetów, które dadzą tak zwane większe światło, czyli wytłumaczą ten werset. I chciałbym z wami rozwiązać tą zagadkę, o co tu chodzi. Kiedy przeczytaliśmy pierwszy rozdział, pierwszy, drugi werset, to teraz należy porównać to z drugim rozdziałem od 4 do 6. W czwartym wersecie drugiego rozdziału czytamy tak. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Czyli już zobaczcie, macie wskazówkę, że kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię, to tutaj jest, dosłownie w hebrajskim brzmi tak. Takie oto narodziny nieba i ziemi przy stwarzaniu ich w dniu, kiedy uczynił Jahwe Elohim ziemię i niebo. Czyli już czwarty werset nawiązuje do tego, co tu. Prawda? Że jest wskazówką, a później było tak. Niektórzy pastorzy, tak jak mówię, uważają, że tam był, między wierszami jest jakaś cywilizacja, która zaginęła i pozostałości to są to UFO. Słuchajcie, z UFO to nie są bajki. UFO naprawdę istnieje. I coraz więcej zdjęć możecie w internecie. Ostatnio dwa myśliwce amerykańskie goniły UFO, które po prostu im uciekało i ludzie nakręcili to. Nad Londynem. W wielu miejscach jest coraz więcej objawień UFO. Ale to nie jest na temat na dzisiaj. Nie chciałbym mówić, czym jest UFO. Ale zobaczcie, to nie są bajki. Tylko, że najgorsze jest, kiedy chrześcijanie nauczają rzeczy niebiblijnych. I teraz w tym czwartym wersecie czytamy dalej tak. Gdy Jahwe Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła. Bo Jahwe Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by ją uprawiał, ziemię. I rów kopał ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Jahwe Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Zobaczcie, jeśli dokładnie popatrzycie na te wersety, jeśli macie przed oczami, to jest powiedziane tak, że na początku, kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego, a wtedy Bóg ulepił człowieka. Czy ten opis zgadza się z opisem stworzenia świata? Czy najpierw Bóg stworzył Adama i Ewę, a później rośliny, czy było odwrotnie? No właśnie, i tu pojawia się kolejny problem. Kiedy w seminarium baptystycznym omawialiśmy to, to w tych wszystkich mądrych książkach pisze, że to są dwa sprzeczne opisy stworzenia świata. Że jeden opis, to jest pierwszy rozdział, a tu jest drugi opis. Jeden opis mówi, że Bóg stworzył niebo, ziemię, księżyc, rośliny, zwierzęta, a na końcu, jako ukoronowanie stworzenia, stworzył człowieka. To jest cały pierwszy rozdział. A wszystkie mądre książki, z których się uczyłem, mówią, a drugi rozdział podaje inny opis, który jest sprzeczny z pierwszym. Jak to rozwiązać? Tylko, że drugi rozdział nie podaje w ogóle stworzenia. To nie jest opis stworzenia. To jest tylko powiedziane, że kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię, to nie było jeszcze roślin, i wtedy stworzył człowieka. Do kogo Mojżesz pisał, kiedy oni wyszli z Egiptu? Do kogo te księgi były adresowane?
Do Żydów.
Do Żydów. Czy Mojżesz pisał współcześnie nam językiem, czy pisał językiem tamtych czasów?
Tamtych czasów.
Czy Mojżesz był wychowany w Egipcie?
Był.
Czy kiedy Żydzi wyszli z Egiptu pod dowództwem Mojżesza, czy cały ich świat, to, który widzieli, to był Egipt?
Wcześniej, tak.
Cały czas tam mieszkali, byli niewolnikami, nigdzie nie podróżowali, nie wjeżdżali na wycieczkę nad Morze Bałtyckie. Tam funkcjonowali, byli, większość z nich była niewolnikami, tylko tak zwana szlachta żydowska, czyli księżęta, byli wolnymi ludźmi. Byli uciemiężani jako naród i pracowali. Całe ich życie to był Egipt. Więc kiedy Mojżesz spisywał pierwszą Mojżeszową, drugą, trzecią, pisał po żydowsku, do Żydów i według ich sposobu rozumowania. I teraz uważnie popatrzcie sobie na werset szósty. Werset szósty, chciałbym, żeby ktoś przeczytał z Brytyjki, jak on brzmi.
Drugi rozdział?
Drugi rozdział, szósty werset.
A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zbliżała całą powierzchnię gleby.
I teraz popatrzcie, a tysiąclatka zupełnie inaczej tłumaczy ten werset. To jest właśnie problem ze Starym Testamentem. Stary Testament jest tak dowolnie tłumaczony i przez protestantów, i przez katolików, że czasami w ogóle człowiek nie wie, o czym czyta. Tysiąclatce jest powiedziane, i rów kopał w ziemi człowiek, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Tam jest o mgle, a tu jest o rowie. To są dwie różne rzeczy. Jak tak można Biblię tłumaczyć? Kolosalne. Ten szósty werset w innym tłumaczeniu jest powiedziane, ale para wychodziła z ziemi, która odwilżała wszystek wierzch ziemi. To jest Biblia Gdańska, stare tłumaczenie, najstarsze tłumaczenie protestanckie z 1630 roku. Jeszcze jedną małą wskazówkę. W języku hebrajskim dosłownie ten szósty werset można tłumaczyć, lecz źródło wytryskiwało z ziemi lub chmura się wznosiła i zraszała całą powierzchnię gleby. Czyli werset szósty mówi o pewnej rzeczy, że nie były kopane rowy, tylko że ziemia była zraszana parą wodną. Dlaczego tutaj w ogóle jest mowa o rowach? Dlaczego jedno z tłumaczeń mówi o rowach? Gdzie kopano rowy i nawadniano ziemię?
W Egipcie.
Dokładnie. Czy zobaczcie, Mojżesz, pisząc tę księgę, mówi tak. Kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię, nie było jeszcze Egiptu. Nie było jeszcze Nilu. I my jako niewolnicy nie kopaliśmy rowów, żeby z Nilu wodę przelewać do rowów, które nawadniały pola, pszenicy. Rozumiecie? To mówi szósty werset.
Szybko.
Czyli zobaczcie, szósty werset mówi, Mojżesz mówi tak, zanim był Egipt i tak dalej, zanim myśmy się pojawili. No dobrze, tam. Rozumiecie? Szósty werset mówi w nawiązaniu do Egiptu, że ziemia była zraszona tylko rosą. Werset wcześniejszy mówi, piąty, gdy popatrzycie na piąty werset, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła. Bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię. Czyli jeśli popatrzy się tutaj na słówka hebrajskie, które są użyte, to słówka hebrajskie mówią o tym, że nie były jeszcze pola zasiewane. Nie chodzi o zwykłą trawę, tylko o pszenicę, o zasiewanie pól. Czyli jeśli patrzymy na drugi rozdział, to nie jest drugi opis stworzenia świata, tylko Mojżesz tu mówi o Egipcie. Że nie było jeszcze Egiptu i wtedy to Jahwe Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, chnął w jego nozdrza życie i tak dalej. Że tak było na początku, że Bóg najpierw stworzył niebo, ziemię, stworzył człowieka, nie było jeszcze Egiptu. Ten opis w ogóle nie przeczy temu. Teorie w jakieś UFO i Atlantydy i tak dalej nie mają żadnego miejsca. To jest po prostu włożone między dwa wersety przez ludzi i nie ma tego poparcia w ogóle w żadnej księdze biblijnej. Kiedy popatrzycie na
pierwszy... Ja chcę myśleć, to mogło być tak, że na przykład, że
bo Bóg mógł roślinność niekoniecznie na całej ziemi stworzyć, tylko w tym miejscu, gdzie człowieka postawił, czyli w
Edenie. To za chwilę o tym będziemy mówili. Bo ja tylko na razie zwróciłem waszą uwagę na pierwszy, drugi werset. To za chwileczkę. Kiedy patrzycie na pierwszy rozdział, to pojawia się kolejny problem. Czy to są literalne dni stworzenia świata, czy nie? Mam publikację, mam w swojej w przerwie mogę poszukać. Mogę wam pokazać Słowo Prawdy sprzed paru lat, gdzie w Słowie Prawdy jeden z braci, autorytetów Kościoła Baptystów, napisał, że wiara, że Bóg stworzył świat w 6 dni i pierwsza Mojżeszowa, że poważni wierzący baptyści nie muszą w to wierzyć. I podpisało się wielu pastorów baptystycznych i te autorytety. I pewna siostra nadesłała list i też został wydrukowany w Słowie Prawdy, że ona się cieszy, że nareszcie nie będzie musiała się wstydzić jako baptystka, że musi wierzyć w takie legendy i bajki. Mam to Słowo Prawdy. Także pytanie, czy to były literalne dni? I dlaczego literalne? Po pierwsze, Bóg nie potrzebuje czasu, żeby stwarzać przez miliardy czy miliony lat Ziemi. Dlaczego? Bo Bóg jest ponad czasem. Słowo wszechmogący to znaczy, że nie potrzebuje czasu. W tej chwili Bóg w ogóle, kiedy z Synem i z Duchem Świętym stwarzali świat, to kiedy stwarzali kulę ziemską, galaktyki i wszystko, to już widzieli koniec. Bo Bóg patrzy na świat jak na ten stół. On widzi początek, kiedy stwarzał, i widzi koniec. Wie, kto będzie w piekle, kto będzie w niebie. On wie o tym. Więc on nie potrzebuje. Na przykład, kiedy Bóg sadzi pomidora, tak jak człowiek sadzi, to my musimy zasadzić ziarenko, podlewać, dbać, czekać, aż będą owoce. Bóg, kiedy wsadza ziarno, od razu jest pomidor z owocami. Kiedy Bóg coś mówi, to od razu to się staje. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus przeklął drzewo? Nie czekał do następnego roku. Że po roku przyszli z uczniami i uczniowie mówią tak: o, popatrz, rok temu przeklałeś to drzewo i faktycznie uschło. Ono uschło na drugi dzień. Przez to Jezus powiedział: jeśli ja mówię, to może wyrosnąć. Pamiętacie księgę Jonasza? Kiedy Jonasz siedział na słońku, słonko mu prażyło i mgla i modlił się do Boga i Bóg zrobił, że w jeden dzień wyrosła wielka roślina z wielkimi liśćmi takimi, która mu dawała cień. Jak to jest możliwe? Zobaczcie, mamy opisy w Biblii, że to kiedy Bóg stwarzał świat, nie potrzebował czasu miliardu lat. Pamiętam 10 lat temu, kiedy oglądałem dziennik telewizyjny, puścili Jana Pawła II, który powiedział, że katolicy powinni wziąć pod uwagę, i on wierzy też tak, że człowiek pochodzi od małpy. To była wypowiedź Jana Pawła II, autorytetu Kościoła Rzymskokatolickiego. To był katolik, ale dla mnie jest straszną rzeczą, kiedy wierzący baptyści mówią, że nie należy tego poważnie traktować. Oczywiście jest wielkie grono pastorów baptystycznych, które traktuje to na poważnie, że Bóg stworzył to w 6 dni. Kiedy zobaczycie sobie na werset 9 do 13, co trzeciego dnia stworzył Bóg? Zobaczcie od 9 do 13. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce, niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa itd. Co trzeciego dnia Bóg stworzył? Rośliny, wszystkie rośliny. Co stworzył czwartego dnia? Kiedy czytamy od 14? Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały porę roku, dnia i lata. Jest powiedziane, że Bóg stworzył słońce i księżyc. Co czwartego dnia stworzył? Nie tylko gwiazdy, ale słońce i księżyc. I teraz moje pytanie. Jak to możliwe, że przez miliardy lat najpierw powstały rośliny bez słońca, a później słońce? Dlaczego Bóg specjalnie... Dlaczego Bóg specjalnie tak to zapisał? Bo wiedział, że pojawią się mądrzy wierzący, którzy będą mówili, że Bóg nie stworzył tego w 6 literalnych dni, tylko że stwarzał to przez miliardy lat. Dlatego kolejność jest specjalnie, Bóg specjalnie zrobił tak, że jednego dnia stworzył rośliny, które stały w ciemności, a na drugi dzień dopiero stworzył księżyc i słońce. A rośliny nie mogą istnieć miliardy lat bez słońca. Wiecie o tym zbiorowym. Bóg po prostu wiedział, że ludzie wierzący nawet potrafią po prostu Biblię do góry nogami zrobić. Kiedy poczytalibyście takie mądre książki wierzących ludzi, którzy są naukowcami, to datowanie skał, tego co uczono nas na biologii, na geografię, to są to miliardy albo miliony lat, to wierzący ludzie, którzy badają skały, słuchajcie, jest nawet taka góra, którą Bóg specjalnie tak skonstruował, z geografii uczą, że najstarsze skały są u podstawy góry, a coraz młodsze wyżej. Prawda? Najmłodsze skały, erozja, to są na wierzchu góry. To są najmłodsze, bo tam padają deszcze i tak dalej. Jest góra, gdzie jest wszystko na odwrót. Że u podstawy góry, masę metrów w dół, czy nawet kilometr, są skały, które mają tylko parę tysięcy lat, a na wierzchu są skały, które mają miliony lat. Góra do góry nogami. I masę jest takich rzeczy. Uczono nas, że dinozaury wymarły miliony lat temu. Tylko, że na Syberii i na Alasce do dzisiaj znajdują mamuty, które mają jeszcze siano w gębie i zmarły całkiem niedawno. W Kongo, w Afryce, jest bagno wielkości Polski. I mieszkańcy tej okolicy regularnie spotykają dinozaury, które wymarły miliony lat temu.
W tych czasach?
W tych czasach. Tak samo w Amazonce się dzieje. Chodzi o to, że uczą nas rzeczy i każą nam wierzyć, ale kiedy znajdują coś takiego, to mówią, to jest niemożliwe. Parę lat temu taki olbrzymi okręt rybacki japoński, który ma 200-300 metrów długości, olbrzymia wpływająca fabryka, że jak łowią ryby, to od razu je przetwarzają, robią konserwy i tak dalej. Stawiają sieć, która ma długość 11 km, więc jak spuszczają taką sieć, to ona szoruje po dnie Atlantyku czy oceanu. I wyciągnęli dinozaura, potwora morskiego olbrzymiego, który zdechł całkiem niedawno, a wyginął miliony lat temu. Jak się mógł na dnie oceanu rozkładać przez miliony lat? No nie mógł. Wiecie, co chwilę takie rzeczy są. Chcę wam tylko pokazać, że to, co czytamy w pierwszym rozdziale, należy traktować literalnie. Bóg stwarzał świat w 6 dni. Dlatego powiedział 7 dnia, a to jest dzień święty, że odpoczął. Żydzi ortodoksyjni wierzą, że to się stało w 6 dni. Wierzący ludzie, którzy wierzą w autorytet Biblii, traktują to na poważnie, mówią w 6 dni. Ale wielu wierzących ludzi, którzy próbuje iść para w parę z uczonymi, niewierzącymi ateistami, mówią, nie, to było przez miliony lat, a człowiek pochodzi od małpy. Kiedy przeprowadzono badania w Stanach Zjednoczonych, to ponad 80% Amerykanów wierzy, że Bóg stworzył świat w 6 dni. Większość naukowców amerykańskich to są wierzący głęboko ludzie, którzy Biblię traktują poważnie. Tylko niewielu amerykańskich naukowców nie wierzy w autorytet Biblii. W Europie jest dokładnie na odwrót. Kiedy na przykład Amerykanie wysyłali łazika, który miał lądować na Księżycu, to niewierzący amerykańscy naukowcy powiedzieli, ale mamy problem, bo jak spuścimy ten pojazd, to on się zapadnie w pyle, bo skoro Ziemia istnieje miliony, miliardy lat i Księżyc też, to spada pył kosmiczny na Księżyc i tam jest kilkanaście metrów pyłu i stracimy kontakt z pojazdem. Na co naukowcy chrześcijańscy powiedzieli, tam jest pyłu tylko parę milimetrów, bo Ziemia ma 6000 lat. I oni się pukali w czoło. Ale kiedy lądował pojazd, było dokładnie tak, jak powiedzieli chrześcijańscy naukowcy. Co oznacza, że Księżyc istnieje 6000 lat, tyle co Ziemia. To są takie ciekawostki, które możecie przeczytać. Jest już kilka takich publikacji. Mam też u siebie na półce książek chrześcijańskich, które opisują dokładnie tak, jak mówiłem. Jest ich niewiele. Ale są. Które wierzą w to, że Bóg stworzył świat w 6 dni. Czy ktoś tu ma jakieś pytanie do tego drugiego rozdziału?
Czy pierwszego. Bo my to tutaj od jakiegoś czasu. Bo niektórzy mają wątpliwości, jak to się nie mogło istnieć bez Słońca. nawet jeśli ono zostało stworzone, że tak powiem, dobę później, czy następnego dnia. Ale jest, i ja chciałabym spytać też o tą światłość w czwartym, trzecim wersecie. Stało się światłość i stało się światłość, czyli była wcześniej jakaś inna światłość i Bóg oddzielił światłość od ciemności, a nie, potem...
Zaczekaj, najpierw może z tymi roślinami. Hodowałem kwiatki i wiem, że jak zostawię kwiatek w ciemnym pokoju czy w spiżarce, gdzie nie ma światła przez całą dobę, to nic się kwiatkowi nie stanie. Także nie ma możliwości, żeby rośliny się zepsuły po jednej dobie, zanim zostało stworzone słońce na drugi dzień. Ale nie rozumiem tego pytania ze światłością. O który werset?
No, wcześniej jest napisane w tym trzecim wersecie, że Bóg później stanie się światłość i stanie się światłość. Czyli wcześniej musiała być jakaś inna światłość, o której nie musimy rozumieć, jaka to była.
Ale tu nie ma nic innej światłości.
I była światłość, Bóg zobaczył, że jest dobra, ale też Bóg stworzył też ciemność, tak? I to rozdzielił.
Nie, zaraz, po kolei. Nie ma mowy o żadnej innej światłości. Jest wyraźnie powiedziane, wtedy Bóg rzekł, niechaj stanie się światłość. Czytanie Biblii polega na tym, że musimy się trzymać tego, co jest napisane. Nie jest powiedziane, że była inna światłość, tylko że on stworzył światłość. Najnowsza fizyka...
Ale słońce zostało stworzone kilka dni później.
Ale światłość...
Tu nie chodzi o słońce.
Nie, tu nie chodzi o słońce. Bóg... My myślimy w tych kategoriach, że światłość jest produkowana przez słońce. I tak jest. Promienie, które dochodzą do Ziemi, to jest słońce. Księżyc, który świeci w nocy, to wiecie, że odbija promienie słońca. I wszystkie gwiazdy, które oglądacie, to są słońca. My to nazywamy gwiazdami, ale to są słońce, to są galaktyki. Ale tutaj jest mowa zupełnie o czymś innym. Bóg mówi, że stworzył światłość. Że pojawiła się światłość w kosmosie bez źródła. To jest coś takiego, gdyby tu nie było w ogóle żadnych żarówek i weszedłby tu Jezus i powiedział, niech będzie światłość i zaczęłoby świecić bez żarówek. On coś takiego zrobił. Biblia mówi, że Bóg jest światłością. Najnowsza fizyka udowodniła...
Warto.
Ale zaraz. Nie będziemy się kłócić, czy warto, czy nie. Powiedziałem, że każdy może zadać pytanie, na które postaram się odpowiedzieć. Najnowsza fizyka mówi, że wszystko jest światłością. Ten stół jest światłością, siedzicie na świetle. To wszystko jest zbudowane ze światłości. Cała materia, która was otacza, to jest światłość, tylko inaczej skonstruowana. To jest trudno dla nas pojąć. Ale kiedy najnowsze te odkrycia fizyki pokazują, że Biblia jest prawdą. Bóg powiedział, ja jestem światłością. Jezus też powiedział, ja jestem życiem. We mnie jest światłość i we mnie jest życie. Czyli rozumiecie, kiedy Bóg mówi, że ja jestem światłem i że On stworzył światłość we wszechświecie, to wskazuje na Niego, bo On jest duchem, On jest dawcą życia. I tu nie jest powiedziane, że Bóg stworzył ciemność, tylko oddzielił światłość od ciemności. Bóg nie stwarzał ciemności. Bóg stworzył światłość, a później dopiero stworzył źródła światła, które dawały światło takie, które my widzimy. Ale kiedy czytacie Apokalipsę czy Księgi Prorockie, to kiedy Bóg zakończy historię Ziemi, jest powiedziane, że Bóg spali Ziemię, to jest powiedziane, że kiedy będziemy mieszkać z Bogiem w niebie, to co będzie? Będzie słońce? Nie będzie słońca, nie będzie już księżyca. Jest powiedziane, że Bóg i Baranek, czyli Jezus Chrystus, będą świecić. W nich jest światłość. Bóg nie potrzebuje źródeł światłości, czyli słonka, księżyca, żarówek. On, kiedy mówi, że jest światłość, to jest światłość. O tym tutaj jest mowa. Okej? Okay? Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do pierwszego rozdziału? To jest oczywiste dla nas? Okej, okay, pojedziemy troszeczkę dalej. Kiedy zobaczymy sobie werset 26 i 27 pierwszego rozdziału. A wreszcie rzekł Elohim, czyli Bóg. Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że w języku hebrajskim jest to powiedziane po pierwsze nie człowieka, tylko jest powiedziane, że ludzi, liczba mnoga, jeszcze tutaj tysiąclatka podaje, że jest podobnie w przypisie. Dalej jest na nasz obraz. To już jest pierwsza wskazówka. A wreszcie rzekł Jahwe, Elohim, uczyńmy ludzi podobnych nam. Niektórzy pastorzy nauczają, że Adam jest stworzony na podobieństwo Boga, a Ewa na podobieństwo Adama. To nie jest prawda. Zanim Bóg ulepił Adama, powiedział: uczyńmy ludzi podobnych nam. Kobieta też jest na podobieństwo Boga. Okej? To już jest pierwsza wskazówka. Dalej jest powiedziane: na obraz nasz. I zobaczcie, jest liczba mnoga. Na obraz nasz. Czyli, że Bóg to nie jest jedna osoba. I w hebrajskim jest powiedziane: podobnych nam. Że kobieta, Ewa i Adam są podobni do Boga. Więc w ogóle nie chodzi o ciało, tylko o ducha ludzkiego. Duch kobiety niczym nie różni się od ducha mężczyzny. W tym jesteśmy podobni do Boga. Nie chodzi o duszę. W duszy kobieta i mężczyzna się różnią. Kobieta jest inaczej skonstruowana w duszy odnośnie emocji, pragnień, i inaczej mężczyzna, inaczej też w ciele. Ale jeśli chodzi o ducha, to jesteśmy... Dlatego Paweł w liście do Galacji napisał: w Chrystusie nie ma już podziału na kobietę i mężczyznę. I chodziło mu o ducha. Że w duchowych sprawach jesteśmy na równi. W psychice, w duszy i w ciele jesteśmy różni. Dlatego ten werset 26 jest bardzo często źle tłumaczony. To jest: podobnych nam. Niech panuje nad rybami. I werset 27 dalej mówi: stworzył więc Elohim. I znowu jest człowieka, ale w języku hebrajskim jest Adam, rodzaj męski, liczba pojedyncza. Więc prawdą jest, że najpierw Elohim ulepił Adama. Jest powiedziane: stworzył więc Elohim Adama na swój obraz, na obraz Boży, stworzył ich. I znowu jest brak logiki w tym wersecie. Bo jest powiedziane, że Bóg stworzył Adama, a więc to jest rodzaj męski, liczba pojedyncza, a za chwilę mówi: stworzył ich. Jak tylko Adam był. Ale kiedy Bóg lepił Adama i stwarzał go, to już widział w nim Ewę. On już widział ich jako razem. On nie planował tylko Adama. On od razu zaplanował ich razem. Dlatego od razu mówi: na obraz Boży ich stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Zobaczcie, wyraźnie jest powiedziane, że Ewa jest stworzona na obraz Boży, a nie na obraz Adama. Okej? Okay? Także to jest kolejna taka ważna wskazówka. Werset 28 jest też bardzo ważny. Po czym Bóg im błogosławił, to już jest mowa... Zobaczcie, jak mógł im błogosławić, jak Ewy jeszcze nie było, ale Bóg mówi już w liczbie mnogiej, tak jakby ona była. Pobłogosławił Adama, ale błogosławił tak, jakby już Ewa była. Błogosławił im, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, byście zaludnili ziemię. I teraz powiem wam pewną ciekawostkę. Ojciec Kościoła katolickiego, doktor Augustyn, biskup Augustyn, to jest trzeci, czwarty wiek, w oparciu o jego nauczanie rozwijał się Kościół katolicki przez wieki. Augustyn położył takie podwalinę pod podejście Kościoła katolickiego do celibatu i do rodziny. Augustyn nauczał, że seks pochodzi od diabła. Bo gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli w raju, to Bóg by ich nie wygonił z raju, nie uprawialiby seksu i nie byłoby nas. Więc w pewnym sensie diabeł przyłożył rękę do tego, że my jesteśmy. Diabeł jest naszym ojcem. To są nauki Augustyna. Augustyn miał nieźle poprane w głowie. Jego mama była chrześcijanką, a tata był poganinem. Rodzice go wysłali na studia do Mediolanu. Augustyn był poganinem, studiował i zachowywał się jak dzisiejszy student. Wynajął sobie pokój, mieszkał z kobietą, w konkubinacie miał z nią dziecko i studiował. Bo rodzice przysyłali non-stop kasę, bo tato był bogaty. I Augustyn wierzył w różne dziwaczne rzeczy. Związał się z pewną sektą, manicheizm, który manicheiści to była taka sekta chrześcijańska, która uważała, że seks i rozmnażanie jest od diabła. Więc jeśli nawróciłeś się do Jezusa, to musisz skończyć z rozmnażaniem i z seksem, bo to jest wszystko od diabła. I Augustyn najpierw poznał tą sektę, a później chodził na wykłady biskupa w Mediolanie katolickiego, który tak przepięknie głosił Ewangelię, że Augustyn się autentycznie nawrócił, ale zostawił sobie poglądy tej sekty odnośnie rozmnażania i seksu. I kiedy sam został biskupem, hierarchią bardzo wysoko postawionym w Kościele katolickim, był wtedy najsłynniejszy w całym cesarstwie prawie, to tak zaczął nauczać. Biedaczek chyba nigdy nie czytał pierwszej Mojżeszowej. Bo zanim Adam i Ewa zgrzeszyli, to Bóg ich pobłogosławił i powiedział: pomnażajcie się, bądźcie płodni. To Bóg stworzył tak organy płciowe u kobiety i u mężczyzny, żeby się rozmnażali. I powiedział to przed grzechem. Więc teoretycznie byłoby tak, że gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli, mieszkalibyśmy w raju do dzisiaj wszyscy. Tylko że niektórzy mądrzy bracia mówią: ale to jest niemożliwe, nie pomieścilibyśmy się. Bo przecież kula ziemska jest taka mała i w ogóle wszechświat jest taki mały. To jest ciekawe, bo wszechświat nie ma początku ani końca. Wreszcie, to są takie mądrale, które wymyślają takie teorie, ale jest, zobaczcie, werset 28 mówi wyraźnie, że Bóg pobłogosławił seks, pobłogosławił rozmnażanie i powiedział: róbcie to. Oni tego nie musieli robić po upadku, po grzechu. W ogóle tekst nie mówi, kiedy zaczęli to robić. Okay? To jest werset 28. Pierwszy pokarm ludzi, werset 29, 30, 31, mówi wyraźnie, że ludzie nie jedli zwierząt w raju. Żywili się tylko nasionami i owocami. Podstawowy pokarm i cała medycyna i wszystkie mądre książki obecnie na świecie mówią, że organizm człowieka jest przystosowany do jedzenia roślin. Mięso zostało dopuszczone po Noem. Okay? Kolejny ciekawostka, macie tu drugi rozdział, werset od pierwszego do trzeciego, Dzień Święty. Dzień Święty to nie jest niedziela, tylko to jest sobota. Według Księgi Mojżeszowej dniem świętym siódmym to jest sobota, to nie jest niedziela. Niedziela, chrześcijanie zaczęli pielęgnować niedzielę i traktować ją jako świętą, ponieważ Jezus zmartwychwstał w niedzielę. A dla Żydów niedziela to jest pierwszy dzień pracy, to tak jak dla nas poniedziałek. Ale o tym nie będę więcej mówił, jest moje kazanie na temat szabatu na naszej stronie, więc można sobie przesłuchać, dlaczego Bóg ustanowił szabat, co on oznacza i co jest szabatem. Dalej, kiedy patrzymy na drugi rozdział, to już mówiłem o tym opisie, że to nie jest drugi opis stworzenia człowieka, tylko to jest punkt widzenia Mojżesza o czasach pobytu w Egipcie. Jeśli patrzycie sobie na drugi rozdział, to w drugim rozdziale jeszcze jest opis Edenu. Teraz tak, jest powiedziane, że Bóg, kiedy stworzył kulę ziemską i wszystko na niej i na końcu stworzył człowieka, to później dopiero następuje drugi rozdział, jest powiedziane, że Bóg zasadził, stworzył ogród Eden. Ogród Eden to jest zupełnie inna kraina. Okay? To nie jest na ziemi. Ogród Eden to jest miejsce, gdzie wprowadził Adama i Ewę. To jest dokładnie inna kraina i mógł to stwarzać dalej. Dla niektórych ludzi całe stworzenie Boga zamykało się tylko w aspektach 6 dni, a później już Bóg nic nie mógł robić. To nie jest prawda. Bóg cały czas może stwarzać. Jest wszechmogący. Może powiedzieć i... Czy rozmnożenie chlebów, które Jezus zrobił, to nie było stwarzanie? Z 5 rybek? To nie był cud stwarzania? Przecież to się stwarzało na oczach ich. Przesypywali z koszów do koszów chleby i ryby i to się stwarzało. Bóg się nie ograniczył, nie zamknął. Dalej może stwarzać. Ogród Eden, który tutaj jest opisany, to jest miejsce, gdzie Adam i Ewa mieszkali. Tam nie ma w ogóle komarów, kleszczy i much. Dlatego tak przyjemnie było tam mieszkać. Stała temperatura. Zaraz powiem o tym. Stała temperatura, masę roślin, owoce non-stop na drzewach, także oni nie musieli pracować, uprawiać ziemi. Dlatego początek drugiego rozdziału Mojżesz mówi: i nikt nie uprawiał ziemi, nie sadził pszenicy. Tu w hebrajskim jest powiedziane, u was przetłumaczone, krzewu polnego ani trawy, ale nie chodzi o zwykłą trawę, żeby kosiarką Adam kosił sobie trawnik. To nie o trawę chodziło, tylko o pszenicę. Bo tyle było owoców w Edenie, że oni nie musieli tracić czasu, tylko cieszyć się sobą i zwierzętami. Jeśli chodzi o ogród Eden, to kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to jest powiedziane, że Bóg ich wygnał z raju, wyprowadził, prawda, z Edenu i oni przeszli na kulę ziemską. Więc jak to jest możliwe? Czy ktoś z was czytał albo oglądał opowieści z Narni? Tak? To łatwiej jest to wytłumaczyć na podstawie filmu. Bo w opowieściach z Narni było tak, że te dzieci weszły do szafy i tam było drugie przejście i weszli do innego świata. Tak to mniej więcej wygląda. Eden jest w innym przedziale czasowym. On jest gdzieś tu, na ziemi. Ale kiedy Bóg Adama i Ewę wygonił z raju, to jest powiedziane, że w tym przejściu postawił anioła z mieczem ognistym, żeby oni nie mogli z powrotem się cofnąć. To jest w innym wymiarze czasowym. To nie musi być gdzieś daleko. Tak samo piekło, kiedy czyta się o piekle, to zawsze Biblia opisuje, że to jest w podziemiach. Dlatego wierzenia greckie też mówią o Hadesie, kraina umarłych w podziemiach. Szeol po hebrajsku to jest kraina umarłych w podziemiach. To wcale nie musi być gdzieś tam piekło. To może być w środku ziemi. Ale to jest inny wymiar czasowy. To jest inna przestrzeń. Te światy mogą się nakładać na siebie. To jest dla nas nie do zrozumienia. Ale kiedy Adam i Ewa wyszli, to wyszli na kulę ziemską, ale już nie mogli wejść z powrotem do Edenu. Oni tak jakby szli ścieżką i nagle znaleźli się na naszej planecie, a przed chwilą byli w Edenie. Także i też, kiedy przeczytacie sobie opis Edenu, jest na tyle ciekawy, że tam mogą rosnąć inne rośliny. Adam i Ewa wcale niekoniecznie zrywali jabłko. Nie jest w hebrajskim powiedziane, że to zakazane, ten owoc to jabłko. I to jeszcze napisane Made in Polska. Spod Sandomierza. To nie były jabłka. Jest powiedziane owoc. Nie wiemy, jaki to był owoc. W Edenie mogą rosnąć inne rośliny i mogą być inne zwierzęta też. Bo kiedy na przykład czytacie sobie księgę Ezechiela albo Apokalipsę, to wokół tronu Boga stoją tak dziwne anioły o tak dziwnych twarzach, że jakbyście któregoś serafina zobaczyli, to padlibyście z trupem, tak byście się wystraszyli, że to demon, a to jest serafin. Najbliższy anioł chwały Bożej. Mają straszne twarze. Pół człowieka, trochę orła, krowy i tak dalej. Wygląda jak potwór. Ale to jest serafinowie, którzy stoją wokół tronu Boga i go uwielbiają. Także i rośliny, i zwierzęta w Edenie mogą być zupełnie inne. Dziwną rzeczą jest, że są opisane, że cztery rzeki wypływają z Edenu. Jedna z nich jest dokładnie ta sama, co do dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam. Eufrat. Czyli zobaczcie, że prawdopodobnie Eden, przejście do Edenu znajduje się na Bliskim Wschodzie. Że kiedy Adam i Ewa zostali wygonieni z Edenu, to wyszli dokładnie na Bliski Wschód. W ogóle Biblia mówi, że środkiem świata jest Bliski Wschód, Jerozolima. Tam jest środek, Jerozolima. Tam się zaczynają. I z krainy Eden wypływały cztery najważniejsze rzeki, tylko że nazwy się pozmieniały. Na przykład tu jest powiedziane, że płynie ona na wschód od Aszuru. Aszur to jest Asyria, dzisiejszy Irak. Rzeka czwarta to Perat, ale wcześniej było powiedziane Piszon i co tu jeszcze mamy? I Kusz, a Kusz to jest znowu Etiopia dzisiejsza, Egipt. Także Eden nie znajduje się gdzieś w kosmosie. On się znajdował tu i wypływały z niego cztery rzeki. Czy tutaj mamy jakieś pytania odnośnie tego, co mówiłem teraz? Stworzenie Ewy, tutaj macie w drugim rozdziale, to znacie, że Bóg uśpił Adama, wybrał, wziął jego żebro i tak dalej i stworzył Ewę, ulepił. Ale tak jak wam wcześniej pokazywałem, Bóg stwarzając Adama już widział Ewę. Ewa nie jest dodatkiem. To jest osobny temat o nauczaniu o kobietach, ale hebrajskie słowo, kiedy jest powiedziane, że Bóg stworzył pomoc dla Adama, słowo hebrajskie pomoc nie oznacza pomocnik murarza. Wiecie, że to jest najgorsza robota na budowie. To jest tak zazwyczaj barczysty młody chłopak, który biega non-stop staczkami, z cegłami, ze wszystkim, betoniarka, a murarz budujący dom drze na niego gęby z góry. Bycie pomocnikiem nie jest przyjemną sprawą. Poza tym pomocnik mniej zarabia niż murarz. I kiedy większość pastorów naucza o kobiecie, że to była pomoc odpowiednia dla mężczyzny, to tak właśnie to mniej więcej przedstawia. Głowa domu, facet rządzi, ona ma się go słuchać, ona jest pomocnikiem. Ale w języku hebrajskim słowo pomoc znaczy brakująca część mężczyzny. Kobieta jest brakującym elementem w mężczyźnie. Czyli kiedy patrzymy na mężczyznę, to powinniśmy raczej widzieć taką zębatkę, koło zębate. Ok? I kobieta jest drugą zębatką i te zębatki na siebie zachodzą. Czyli jeśli na przykład facet jest, ma silną osobowość, umie podejmować decyzje, to kobieta ma takie cechy jak ciepłość, że może stworzyć klimat w domu i tak dalej. Oczywiście w dzisiejszych czasach to wszystko się wymieszało. Dzisiaj facet pierze, gotuje, jest ciepły, a kobieta po prostu rządzi i wszyscy się jej boją. Ale typowy opis pomocy chodziło o to, że ona ma uzupełniać go. Czyli to jest odpowiednia pomoc do jego cech, że on, Adam, miał brakujące elementy. Nie był doskonałym stworzeniem w sensie, że miał instynkt macierzyński, potrafił wszystko. Kobieta uzupełnia jego braki, a on uzupełnia jej. To znaczy, że kiedy czyta się opis ten hebrajski, pomoc, to znaczy, że oni w raju byli na równi.
Całość tworzyli.
Tworzyli całość, ale byli na równi. To nie znaczy, że Adam był głową domu w raju. Bo nie było grzechu i nie musiał decydować. Kiedy Adam został głową domu? Po grzechu. Bóg wtedy go ukarał Ewę i powiedział, a od tej pory będziesz się musiała go słuchać. Dlaczego? Bo się to ona pierwsza zerwała owoc. Zobaczcie, że diabeł wybrał ją. Pytanie, dlaczego wybrał ją? Wiecie dlaczego? Bo to ona była bardziej ciekawa ogrodu. A on był bardziej ciekawy jej. Bo kiedy czytacie opis, kiedy Bóg stwarzał zwierzaki, to jest bardzo ciekawe, to jest drugi rozdział, kiedy Bóg stwarzał zwierzaki, jest powiedziane, że przyprowadzał zwierzęta i miał niesamowitą frajdę Bóg z Adamem. Adam wszystko oglądał każdego zwierzaka i go obmacywał i dawał nazwę. Fajnie się bawili. Nie sądzę, że to było jak na taśmie produkcyjnej. Przyszedł wielki słoń i Adam, słoń, żyrafa, a w końcu mówi, dużo tego jeszcze? Zmęczyłem się. Tak nie było. Nie jest powiedziane, że Bóg to nakazał mu w jeden dzień wszystko nazwać. Przyprowadził tysiące zwierząt, mówi, nazwij to, bo mi się nie chce. To nie tak było. Bardzo często, kiedy człowiek wierzący czyta tekst, on jest taki krótki, że człowiek mówi, a no, musiał, no, o, współczuję mu tyle zwierząt, musiał nazwać w jeden dzień. Bo to przecież terminy goniły, no nie? Na drugi dzień przecież Ewa miała się pokazać. W ogóle nie jest w tekście powiedziane, za ile Ewa się pojawiła. Może za miesiąc albo pół roku. Jak myślicie, jak długo w waszym sercu rośnie tęsknota? Pojawia się tak z dnia na dzień? Że tylko wsiadasz do pociągu, dzieci zostały na peronie z mężem, a ty mówisz do konduktora, niech pan zatrzyma, ja jednak wysiadam, tęsknota mnie zabija. Nie dojadę do, nawet do Ełku. Tak? Tak szybko tęsknota się pojawia? Dokończę myśl tylko. Jest powiedziane, że kiedy Bóg, Adam nazwał wszystkie zwierzęta, to zauważył Adam, że zwierzęta się do siebie łaszą, chodzą parami, liżą się, całują. I robiło mu się coraz bardziej smutno. I mówi, jest mi smutno, ale nie wiem dlaczego. Mój Korneliusz, kiedy mówi do mnie, jestem bardzo angry i jest mi bardzo smutno, to on wie, dlaczego mu jest smutno, bo mu nie dałem słodyczy, bo był niegrzeczny. Ale Adam siedział i mówi, dlaczego mi jest smutno? Dlaczego? I Bóg specjalnie tak zrobił. Bo Bóg chciał, żeby Ewa od razu była na początku otoczona miłością. Więc spowodował coś takiego, żeby on był sam, żeby on tęsknił, nie wiedział za czym, uśpił go i pojawiła się Ewa. Dlatego, kiedy pojawiła się Ewa, to on się tak cieszył, skakał i gapił się tylko na nią. Nie interesowały już go zwierzęta, owoce. W ogóle mu się jeść nie chciało już. Dlatego wąż wybrał Ewę. Nie dlatego, że była głupia, pomocnik, mniej doświadczona, on wiedział wszystko, a wąż dopadł słabszą osobę w raju, głupią, niewykształconą i tak dalej. To jest totalne nieporozumienie. Oni byli na równi, bez grzechu, bez, nie, że Adam też nie kończył uniwersytetu ani seminarium baptystycznego. Wąż wybrał Ewę, bo z nią można było gadać. Stwierdził, z nim to nie ma w ogóle co gadać. On się tylko patrzy tak. Piersi i trochę niżej. Tak, cały czas wzrok mu chodzi. Tak było z Adamem. On gapił się jak wmalowane wrota ciała. Więc kiedy czytacie opis grzechu, To jest powiedziane, że Adam, kiedy Ewa zrywała owoc, gdzie był Adam? Bardzo daleko. W innej części ogrodu. Biedaczek przyszedł, pół owocu zjedzone i Ewa mówi, wybieraj. Prawdopodobnie Bóg mnie wygoni. Albo zjadasz ze mną i wychodzisz ze mną z raju, albo zostajesz.
Albo samotny będziesz.
Albo będziesz samotny. I on mówi, no dobra, daj, zjem to. Tak było? Nie jest. Tekst hebrajski mówi, że stał obok niej. Kiedy wąż rozmawiał z Ewą, on stał obok niej. I ani razu się nie odezwał. Kiedy wąż mówił, nie, to nieprawda, że umrzecie. A przecież Bóg wcześniej do Adama powiedział, żeby tego nie zrywał. Adam ani razu się nie odezwał. Powiedział, Ewa, nie rozmawiaj z nim, wiesz? Nie podoba mi się ten wąż. I w ogóle brzydko gada. I mówi nieprawdę, bo Bóg mówił co innego. Ani razu się nie odezwał. Ani razu nie zaprotestował. Dlaczego? Bo on kapił się
na kobietę.
Piersi, dół, góra i tak w kółko. Kiedy ona zrywała owoc, bo stwierdziła, że jest ładny i wydaje, i jest powiedziane w tekście hebrajskim, że wydało jej się, że się jest zdatny do jedzenia, więc już umiała rozróżniać owoce. To nie było z dzień na dzień. Zobaczcie, to mogło być po roku, po dwóch byciu w Edenie. Nie wiadomo ile byli. Ale Ewa się już nauczyła odróżniać owoce, które się nadają do jedzenia, co jest szyszką, a co jest owocem. I ona patrzy i mówi, to się nadaje do jedzenia, ładnie wygląda. Jest powiedziane, że pożądała go. Wzięła, zaczęła jeść, dała mężowi, który stał obok niej. I słyszał całą rozmowę.
Bo to się wcześniej w niej rodziło. Ona wielokrotnie na to już patrzyła.
Możliwe, że się patrzyła, ale cały grzech się zaczął od rozmowy z wężem. Ale pokazuję wam tylko, że wąż wybrał ją, bo to ona była ciekawa. Tak jak zobaczcie, kobieta zawsze jest ciekawa świata. Kiedy facet się zakocha w kobiecie, to chciałby na miesiąc poślubny pojechać z nią i tylko leżeć w łóżku. Ewentualnie pójść i coś zjeść, ale zaraz wrócić do łóżka. A kobieta po jednym dniu mówi, no ale zróbmy coś, pójdźmy, coś zwiedźmy, jakieś zakupy i tak dalej. I można leżeć w łóżku, no nie? No ale właśnie tak to wyglądało. Ewa była ciekawa. I ciekawość nie jest niczym złym. Tylko złamała zakaz, ale ten, który znał zakaz, stał obok niej i nie protestował. Także to jest wspólny grzech. Gadanie, że to Ewa tylko zgrzeszyła, jest kłamstwem. Także upadek człowieka, to już troszeczkę o tym powiedziałem, także Bóg rozlicza ich i to jest ciekawe rozliczanie, że jakbyście popatrzyli na to rozliczanie, jest bardzo ciekawe, że najpierw Bóg, kiedy wiedział, że już zgrzeszyli, przychodzi i mówi, Adam, gdzie jesteś? To jest bardzo ciekawe, jakby Bóg nie wiedział, gdzie on jest.
No, no. No.
Zobaczcie, Bóg wiedział, że Adam siedzi w krzakach razem z Ewą.
Schował się.
Schował się, bo miał wstyd. Bo pojawił się wstyd, jak u małego dziecka, kiedy złamało się zakaz. I Bóg woła na głos, gdzie jesteś?
Chłopie.
Dlaczego zadaje takie pytanie? Bo chce, żeby to Adam usłyszał głos Boży i Adam sobie zadał pytanie. Widzisz, Adam, gdzie teraz jesteś? Widzisz, co się stało? I bardzo często, kiedy ktoś z nas zgrzeszy, to Bóg przychodzi i mówi, Danusia, gdzie ty teraz jesteś? Widzisz, co narobiłaś? Rozumiecie? Bóg zadaje nam identyczne pytanie i mówi, zobacz, co się stało. Nie po to, żeby nas oskarżyć, ale żebyście sobie zdali sprawę, w jakie bagno się wpakowaliście.
W jakim miejscu.
I Bóg mu pomaga i mówi, czy przypadkiem nie zerwałeś tego owocu? To nie ja, to Ewka. To ta, nawet on nie powiedział, że to Ewka, tylko mówi, to ta kobieta, którą mi dałaś. Już nie mówi do niej czule, to Ewunia mi dała. Tylko od razu, ta baba, ta kobieta mi to dała. A jeszcze to ty ją przysłałeś. Ja się o nią nie prosiłem. Znaczy, od razu przerzuca poczucie winy na Ewę i na Boga.
A Ewa na węża, nie?
A on, Bóg mówi, Ewa, dlaczego to zrobiłaś? Ona mówi, to nie ja, to wąż. I zobaczcie, Bóg po sznurku idzie w wąż. Do wąż nie miał na kogo zwalić. Więc Bóg ukarał diabła i węża za to, co zrobili, a później wraca do kobiety. I to jest ciekawe, że zobaczcie, jest bardzo ciekawe, jakie są konsekwencje dla kobiety i dla mężczyzny. Do kobiety powiedział Bóg tak. W ogóle 15 werset jest bardzo ciekawy. 15 jest bardzo ciekawy, to jest zapowiedź Jezusa. To jest prorocza zapowiedź Jezusa. To Bóg wypowiada do węża. 3:15. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Czyli Bóg mówi, od tej pory Wężu, nie będziesz się przyjaźnił z kobietą, ani kobieta z tobą. I teraz tak, jest powiedziane w hebrajskim, ono zmiażdży ci głowę. Nie ma ono, tylko on w hebrajskim. Nie jakieś ono, ufoludek jakiś, zmiażdży ci głowę, tylko konkretnie ktoś. On. Kto zmiażdżył głowę wężowi na krzyżu? Jezus Chrystus. A ty zranisz mu piętę, dosłownie. Że ty go ugryziesz piętę, bo Jezus umarł jednak na krzyżu. Jako człowiek. Czyli zobaczcie, to jest pierwsza zapowiedź śmierci Jezusa Chrystusa. I to się dzieje, zobaczcie, już na początku stworzenia człowieka. Już wszystko było zaplanowane. Bóg już wiedział, że jego syn pójdzie umrzeć na krzyżu. To się nie, ten plan nie powstał później. Tylko zanim Bóg stwarzał świat, już zaplanowali. Wiedzieli, że Adam i Ewa dokonają fatalnego wyboru. 16 werset Bóg mówi do kobiety, jakie będą konsekwencje. Dosłownie w hebrajskim, do kobiety Bóg rzekł. Pomnożę po wielokroć cierpienie twych brzemienności. Czyli zobaczcie, Bożym planem wcale nie było, że Ewa będzie w raju rodzić w bólach. To jest konsekwencja grzechu. Gdyby dzieci się rodziły w raju, nie byłoby bólu. Zobaczcie, zwierzaki kiedy rodzą, żyrafy i inne, to ten zwierzak wypada i ten mama dalej funkcjonuje normalnie. Może to jest trochę u zwierząt inaczej skonstruowane. Ale Bóg nie planował w ogóle bólu. To jest konsekwencja grzechu. Dalej, w boleściach będziesz dzieci rodziła, wszak do męża będziesz lgnęła. To jest znowu kolejna konsekwencja. Że każda kobieta na ziemi ma wpisane pragnienie założenia rodziny i bycia w małżeństwie. Pomijam przypadki takie kontrowersyjne, typu, że kobieta stała się prostytutką. A wiecie, że nawet prostytutka wierzy w to, że kiedyś przyjdzie książę na białym koniu, ją porwie i pokocha i wybaczy jej przeszłość. Każda kobieta pragnie. I Bóg mówi, i od tej pory będziesz lgnęła do mężczyzny, a on będzie rządził tobą. Tu jest dopiero, że mąż staje się głową rodziny, a kobieta niżej. Tutaj, ale tylko na okres życia ziemskiego. Ale w raju wcale nie, kobieta nie była pod głową Adama. I w liście do Galacjan jest powiedziane, że w niebie znowu tego nie ma. A do Adama Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś się żony, zjadłeś drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu. I to, że mamy ciernie, osty, muchy, kleszcze i to całe dziadostwo, to jest z powodu Adama. Tego, że stał obok i nie otworzył gęby. To, co jest na ziemi, tego nie ma w niebie. Nie ma tych much, tego dziadostwa i tak dalej. To jest przekleństwo z powodu grzechu Adama. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie. Po wszystkie dni. I teraz Bóg mówi, będziesz musiał w trudzie pracować i walczyć z ziemią. Cierni i osyt będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. Także to są konsekwencje i grzechu. Ale chciałbym na zakończenie, zanim przerwę, bo już długo gadam, zadać wam pytanie, jak myślicie, dlaczego Bóg w ogóle w Edenie zasadził drzewo, z którego Ewa poznania dobra i zła zasadził je? Dlaczego? Gdyby tego drzewa nie było, nie byłoby grzechu. Dlaczego to zrobił? Jedno drzewo. Były miliony drzew i tylko z jednego nie mogli jeść. Dlaczego Bóg to zrobił?
Postawił człowieka na próbę.
Słucham?
Postawił człowieka na próbę.
To by znaczyło, że Pan Bóg... No ale wtedy nie było grzechu, to znaczyłoby... No, niedobrze by świadczyło Panu Bogu, że Bóg chce nas spróbować. W liście do Jakuba jest powiedziane, że Bóg nie podlega pokusom, próbom i sam nikogo nie próbuje i nie kusi.
I ktoś wie o nas już, prawda?
Tak, wie, że jesteśmy sławni. Tak. Ale ktoś ma jakiś inny pomysł? Dlaczego to drzewo?
No, człowiek ma wolną wolę.
Wolna wola, to jest dobry trop. Co jeszcze?
No i tutaj podejmowanie decyzji chyba, nie? Że mam prawo do wyboru.
Okej. To jest dobry trop. Bóg mógł nas skonstruować jak roboty. Wiecie, włączacie komputer i pojawia się nawet ładny obrazek i komputer mówi, dzień dobry Lila, jaki masz dzisiaj dzień? Wiecie, są takie programy. Bóg nas mógł tak skonstruować. Takie roboty by chodziły i mówiły, dzień dobry Panie Boże, cieszymy się, że nas stworzyłeś, będziemy grzeczni. Rozumiecie? Ale nie zrobił tak, dał nam wolną wolę. Co jeszcze? Dlaczego? To nie jest pełna odpowiedź. To jest jedna strona medalu. Wolność. A na drugiej jest coś innego. Napisane.
Nie wiem, czy... Pokazać miłość.
Miłość. Druga strona medalu to jest miłość. Wolność i miłość idą zawsze w parze. Nie ma prawdziwej miłości bez wolności i nie ma wolności bez miłości. Gdyby nie było tego drzewa, ludzie nie mogliby udowodnić, że kochają Boga. Prawdziwa miłość to jest wybór. Bóg, stwarzając człowieka, zasadził tylko jedno drzewo i powiedział: jeśli wierzycie, że jestem waszym ojcem, ja wszystko stworzyłem dla was i ze względu na was i wiecie, że jestem ojcem, będziecie mnie kochać. Wiecie, nie da się dziecka uchronić tylko zakazami. Bo wiecie dobrze, że jak dzieciak dorośnie, to może zacząć pić, brać narkotyki i robić, co będzie chciało. Tak jest w Polsce. Prawdziwa wolność, którą możecie jako rodzice dać dzieciom, to otoczyć ich miłością. Że kiedy otoczycie dziecko miłością, to ono ze względu na miłość do rodziców i do Jezusa, bo jeśli wskazujemy im Chrystusa, on, dzieciak powie: nie będę tego robił, bo to się nie podoba ani mojej mamie, ani tacie, ani Jezusowi. Bo wiem, że oni mnie w trójkę kochają. Rozumiecie? I w momencie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, oni tak naprawdę odrzucili Bożą miłość. A uwierzyli w fałszywą wolność, którą diabeł im sprzedał. Bo im powiedział: będziecie jak Bóg, znali dobro i zło. Więc to drzewo musiało być. Bo to jest drzewo miłości. Tylko że oni tego nie zrozumieli. Poszli za wiedzą. Za tym, co oni chcą. A nie zaufali Ojcu pełnemu miłości. Okej, to może przerwę zróbmy.